Witam wszystkich naszych słuchaczy, braci i siostry zainteresowanych tematyką biblijną. Temat dzisiejszy był ogłoszony, kto widział, to już wie, czego się spodziewać, że będzie to powrót Jezusa na obłokach. Na pewno od razu każdy kojarzy temat z tym, co Biblia mówi o powrocie naszego Pana. Gdy nasz Pan był ze swoimi uczniami, obiecał im, że niestety niebawem będzie musiał ich opuścić, ale obiecał także, że niebawem to miało być trochę dłużej niż niebawem, z boskiego punktu widzenia szybko, czas płynie, z naszego trochę wolniej, że niebawem miał powrócić. Po pewnym czasie miał powrócić i zabrać ich do siebie, aby już zawsze byli razem. Nasz Pan Jezus ze swoimi uczniami. Zobaczmy do Ewangelii Jana 14 rozdziału, gdzie możemy przeczytać Ewangelia Jana 14, 2 i 3 na samym początku. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I trudno nie uzupełnić te słowa naszego Pana zapisem apostoła Jana w pierwszym jego liście, a więc 1 Jana 3:2. W 1 Jana 3:2 możemy przeczytać: Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy On się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Ten drugi cytat, który właśnie przed chwilą odczytałem, dowodzi, że Jan nie oczekiwał, że zobaczą kiedyś w przyszłości Jezusa tak jak za pierwszym razem, w ludzkim ciele. Lecz miał nadzieję, że zobaczą Go dlatego, że to oni, naśladowcy Jezusa, staną się do Niego podobni. To już od samego początku zwracam uwagę, bo bardzo ważną rzeczą w naszym dzisiejszym temacie będzie ustalenie, czy Jezus miał wrócić jako człowiek, tak jak był tutaj za pierwszym razem, widzialny fizycznie, taki, że można byłoby Go dotknąć, czy też wróci jako istota niewidzialna, której obecność będzie można poznać po efektach Jego działalności, po tym, co robi, a nie po tym, że Go ktoś zobaczy. Więc już ten werset pierwszy, na niego zwracam uwagę, że apostoł Jan spodziewał się, że uczniowie naszego Pana, Jego naśladowcy staną się podobni do Niego i ujrzą Go, dlatego że sami staną się do Niego podobni. Gdybyśmy zobaczyli do świadectwa innego apostoła, Pawła, w 1 Koryntian 15 rozdziale, to możemy zauważyć, że Paweł ten proces stawania się podobnymi do naszego Pana nazywa przemienieniem. 1 Koryntów 15, 51 i 52. Oto tajemnicę wam powiadam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili w okamgnieniu na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskalani, a my zostaniemy przemienieni. Mówi o jakiejś przemianie. I także obudzeniu umarłych, nieskalanych, w zupełnie innym stanie niż byli tutaj jako ludzie, czyli znowu nadzieja dla naśladowców naszego Pana, że kiedyś w przyszłości, kiedy mieli się wspólnie spotkać ze swoim Panem, mieli się z Nim spotkać, dlatego że staną się do Niego podobni. Nie On podobnie upodobni się do nich, do ludzi, tylko oni będą podobni do Niego. Ta obietnica przemiany i połączenia się z Jezusem po Jego powrocie skierowana była oczywiście tylko do Jego najbliższych uczniów. Tych, którzy idą Jego śladami. Nie była skierowana do ogółu świata, ani do ogółu ludzi. Jeśli chodzi o świat, nasz Pan powiedział dwie pozornie sprzeczne rzeczy, jeśli chodzi o Jego przyszłe kontakty ze światem. Bo w jednym miejscu powiedział, że gdy odejdzie, świat Go już więcej nie zobaczy. Powiedział tak w Ewangelii Jana, 14 rozdziale, a w wersecie 19. Idziemy zatem tam. Jana 14, 19. Jeszcze tylko krótki czas mnie oglądać, jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie. Lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Świat po pewnym krótkim czasie, no bo tyle, ile do misji pierwszej naszego Pana pozostało, miał go oglądać, ale potem już miał go nie oglądać. Mieli go tylko widzieć wy, uczniowie jego, ponieważ mieli kiedyś się z nim spotkać, będąc w takim samym stanie, w jakim on się znalazł po swoim zmartwychwstaniu, będąc przemienieni w istoty duchowe i to w boskiej naturze, takiej samej, jaką nasz Pan otrzymał po swoim zmartwychwstaniu. Nasz Pan dotrzymał tego słowa, że jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, nawet wtedy, kiedy już zmartwychwstał i ukazywał się po swoim zmartwychwstaniu. W sumie można naliczyć 11 przypadków, kiedy nasz Pan ukazywał się po swoim zmartwychwstaniu, ale nigdy nie pokazał się światu. Zawsze ukazywał się tylko i wyłącznie swoim uczniom. Jego ukazywanie się w różnych ciałach, bo wiemy, że pokazywał się w różnych ciałach, dowodzi, że po zmartwychwstaniu nie był już człowiekiem, lecz istotą duchową, która mogła dowolnie tworzyć ciała fizyczne i ukazywać się w tych ciałach wybranym osobom, tym, którym chciał. Wcześniej nasz Pan nie mógł zmieniać swojej postaci i pojawiać się w różnych fizycznych ciałach. Ciągle był ten sam przez 3,5 roku swojej misji, ale po zmartwychwstaniu nie był już człowiekiem, nie był już ciałem fizycznym, a zatem mógł materializować i przywdziewać, ukazywać się w dowolnym ciele. A druga myśl, drugie słowa naszego Pana odnośnie jego przyszłego kontaktu ze światem, które pozornie przeczą temu, co tutaj przed chwilą powiedział, że świat już go niebawem nie będzie mógł zobaczyć, to, że wszystkie pokolenia Ziemi zobaczą go na obłokach nieba. Stąd nasz dzisiejszy temat, powrót Jezusa na obłokach. Więc w drugim miejscu powiedział, że wszystkie pokolenia Ziemi zobaczą go na obłokach nieba, przy czym miał temu towarzyszyć jakiś znak, a ludzie mieli biadać w tym czasie, lamentować, znajdować się w stanie udręki i wielkiego strachu. Zobaczmy ten zapis, to znajdziemy w Mateusza, Ewangelia Mateusza 24, a werset 30. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie pokolenia Ziemi albo plemiona Ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. No i mamy dwie pozorne sprzeczności. Ale zanim zaczniemy je analizować i rozważać, to taka mała uwaga odnośnie oczekiwania na powrót naszego Pana przez ogół chrześcijan. No, zawężmy tylko to do chrześcijan, bo trudno, żeby świat pogański czekał na powrót naszego Pana. Więc mówmy o świecie chrześcijańskim. Trzeba z przykrością zauważyć, że z ogółu chrześcijan na świecie bardzo, bardzo nieliczni czekają na jego powrót, na powrót naszego Pana. Bardzo nieliczni go wyglądają. Większość albo nie czeka wcale, albo jeśli nawet czeka, to mówi, że ten powrót nastąpi w bardzo, bardzo odległej przyszłości. Tak odległej, że aż nierealnej. Prawie nikt z chrześcijan, mówię prawie, bo to jest znakomita większość tych chrześcijan, prawie nikt z chrześcijan nie żyje powrotem naszego Pana. Nie pociesza się nim. I to pomimo faktu, że codziennie powtarzają słowa modlitwy: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. A jak mogą się spełnić słowa tej modlitwy bez powrotu naszego Pana na ziemię i bez założenia przez Niego tu na ziemi Królestwa Bożego? Tak, żeby ostatecznie tutaj na ziemi ta wola Boga była pełniona tak, jak jest w niebie. Chyba Jezus na próżno nie polecił modlić się o pełnienie woli Bożej na ziemi tak, jak jest pełniona w niebie. Pewnie kiedyś to się stanie. Czy ktoś wierzy, że zrobi to taki czy inny tak zwany kościół chrześcijański bez powrotu Jezusa na ziemię? Chyba nikt, albo prawie nikt nie wierzy. Powrót Jezusa jest niezbędny do zaprowadzenia na ziemi Królestwa Bożego i pełnienia tutaj na ziemi woli Boga. I nie dokona tego żaden chrześcijański kościół, gdyż każdy z tych chrześcijańskich kościołów dba tylko o samego siebie i o swoich urzędników, o pieniądze, pozycję, wpływy, zamiast Ewangelii głosząc własne nauki, a celem głównym, podstawowym tych różnych nauk jest zniewalanie i podporządkowywanie sobie wyznawców jako źródła dochodów i poddanych do panowania. A niestety nie jest tym celem przyprowadzanie ludzi przez Jezusa do Boga. Ale wracamy do sposobu powrotu Jezusa na ziemię. Skoro z jednej strony nasz Pan powiedział, że świat już go więcej nigdy nie będzie oglądał, nie będzie mógł go zobaczyć, a z drugiej strony powiedział, że zobaczy go na obłokach, to albo Jezus nie wiedział, co mówi, albo mówił z dwóch różnych punktów widzenia. Oczywiście odrzucamy tę pierwszą alternatywę. Zakładamy, że musiał mówić z dwóch różnych punktów widzenia, bo przecież był Synem Bożym i na pewno nie mówił rzeczy wzajemnie sprzecznych. Zatem jakie mogą być te dwa różne punkty widzenia, z których obydwa stwierdzenia naszego Pana są prawdziwe? Że świat już go więcej nie zobaczy i że ujrzą go wszystkie plemiona, pokolenia, rodziny Ziemi i to na obłokach nieba. Biorąc pod uwagę, że po powrocie jego uczniowie mieli być przemienieni w istoty duchowe i ujrzeć go w takim stanie, jakim jest Jezus, dlatego że sami mieli znaleźć się w tym stanie, bo biorąc pod uwagę, że dzieło, jakiego ma wtedy nasz Pan dokonać, tutaj po powrocie, czyli obalenie obecnego porządku na ziemi i zaprowadzenie na ziemi Królestwa Bożego, co wymaga działań potężnej istoty duchowej, a nie człowieka, choćby doskonałego, z jego ograniczeniami typowymi dla ludzkiej natury, chociażby bycie w jednym miejscu w danym momencie. I biorąc pod uwagę, że jego powrót miał być odkryty nie na podstawie zobaczenia go przez kogokolwiek, nawet przez jego uczniów, lecz na podstawie pewnych znaków, o których nasz Pan często mówił i my też powiemy za chwilę, lecz na podstawie pewnych znaków widocznych okiem fizycznym i wskazujących na obecność Jezusa, która jako taka miała być niewidoczna dla fizycznego oka. To na podstawie tych trzech faktów, a podam jeszcze później inne, dochodzimy do wniosku, że te dwa różne punkty widzenia są następujące. Nikt z ludzi, w tym jego uczniowie, jego najbliżsi naśladowcy, żyjący w czasie powrotu naszego Pana, nie mieli go zobaczyć wzrokiem fizycznym. Nie mieli. Lecz mieli poznać, że on powrócił po dostrzeżeniu pewnych znaków jego obecności. I takie było spodziewanie się uczniów. Uczniowie naszego Pana, żyjący z nim w czasie pierwszego Adwentu, oczekiwali, że nasz Pan wróci w sposób niewidzialny i że tylko po czymś innym, po pewnych znakach będą mogli zorientować się, poznać, że już wrócił. Skąd wiemy, że tego się spodziewali? O, wynika to chociażby z ich pytania, jakie zadali w Ewangelii Mateusza 24:3. Niedawno byliśmy w tym rozdziale, tylko w wersecie 30, a teraz werset 3. Zobaczmy, że gdy nasz Pan siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego Jego uczniowie na osobności i Go zapytali. Zobaczmy, jakie było pytanie. Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojej obecności i końca wieku? Jaki będzie znak Twojej obecności? Skoro pytają o znak obecności Jezusa, to znaczy, że spodziewali się, że nasz Pan wróci w sposób niewidzialny. W odpowiedzi nasz Pan podaje te znaki. Podaje wiele różnych znaków, wydarzeń historycznych, które miały poprzedzać Jego powrót, a także towarzyszyć temu powrotowi już wtedy, kiedy on miał nastąpić. Porównajmy chociażby jeszcze argumentację apostoła Pawła w 2 Tesalonicjan, 2 rozdziale. Ona też wskazuje, że apostoł Paweł spodziewał się niewidzialnego powrotu naszego Pana. 2 Tesalonicjan 2:1-3. Tam już w tamtych czasach pojawiły się błędy na temat tego, że nasz Pan już wrócił. Jeszcze nie minęło nawet 100 lat, a już niektórzy twierdzili, że Pan wrócił ponownie i jest gdzieś obecny. Tylko nie wiadomo gdzie, gdzieś tam jest. Więc apostoł Paweł, obalając ten błąd, mówi tak, zobaczmy ten fragment. 2 Tesalonicjan 2:1-3. Co się tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Dzień Pański to w Biblii zwykle dzień Jego powrotu, drugiej obecności. Niechaj was nigdy w żaden sposób nie zwodzi, pisze dalej apostoł, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Czyli widzimy, argumentacja Pawła idzie w tym kierunku, że nie odwołuje się on do wzroku fizycznego, skoro ktoś twierdzi, że Jezus już wrócił po raz drugi, że już nastał Dzień Pański, no to co, widzieliście Go gdzieś? Chociaż jeden z was? Nie pyta tego, bo wiedział, że nie miał i tak być widziany. Wskazuje na wydarzenie jako znaki potwierdzające lub niepotwierdzające fakt Jego powrotu. No i jeszcze, żeby jednego apostoła włączyć do tej linii argumentacji, pójdźmy do drugiego listu Piotra, 3 rozdziału, a wersety 3 i 4. Tu też jest ta jego argumentacja ciekawa. 2 Piotra 3, 3 i 4 właśnie mówi o tym dniu pańskim, o tym dniu powrotu naszego Pana na ziemię po raz drugi. Tak, 3 i 4 z 3 rozdziału 2 Piotra. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości i mówić. Gdzież jest przyobiecane przyjście? W Grece jest to słowo parousia. Niestety większość przykładów zawsze parousia greckie tłumaczą na przyjście, podczas gdy znaczenie tego słowa jest obecność. Zwykle chodzi o czas obecności naszego Pana na ziemi, a nie sam moment Jego przyjścia. No ale tak niestety tłumaczą niezręcznie, nietrafnie najczęściej różne przekłady biblijne. Ale to w tej chwili nie najważniejsze. Gdzież jest przyobiecane przyjście, a dosłownie obecność Jego? Odko bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Mamy tutaj ciekawą sytuację, bo Piotr wybiega aż do czasów ostatecznych, czasów końca, czasów tak zwanego Dnia Pańskiego, czyli Jego drugiej obecności, Jego powrotu. I mówi, że wtedy, kiedy będzie ta ogłaszana Jego obecność przez niektórych, to niektórzy będą szydzić z tego faktu. Wyśmiewać się. Dlaczego mieli szydzić? Ponieważ nie widząc Go wzrokiem fizycznym naszego Pana, nie będą wierzyli, że powrócił. Zwłaszcza, że początkowo świat nie będzie widział żadnych tego oznak, które będą już wystarczającym dowodem dla ludu Bożego, że powrócił, ale dla świata nie, bo będą to znaki, które do świata nie przemawiają. Za chwilę będziemy o tych znakach i dla ludu Bożego, i dla świata mówili więcej. Wobec tego świat początkowo, nawet gdy nasz Pan już miał powrócić i miały być widoczne znaki Jego obecności, ale tylko widoczne dla ludu Bożego, świat miał nadal pozostawać w nieświadomości. Miał się zajmować swoimi sprawami. A Jezus wrócił, dał się po pewnych znakach poznać swojemu ludowi, którzy na Niego czekali, którzy wyglądali Jego powrotu, którzy żyli tym powrotem, a to dlatego, że chciał ich zebrać w tak zwanym żniwie. Przez cały wiek, od kiedy nasz Pan odszedł, aż po czasy nam współczesne, trwało sianie. Sianie Słowa Bożego, żeby doprowadzać do rozwoju różne dzieci Boże, których Bóg potrzebuje, których zachęca do pójścia własną drogą za Jezusem. Gdy Jezus miał powrócić, miał dać się poznać po pewnych znakach swemu ludowi, że już wrócił. Miał ich zgromadzić do prawd religijnych, jakie po powrocie zaczął podawać. Natomiast jeśli chodzi o świat, to Jego druga obecność, Jego powrót miał pozostawać niewidoczny dla świata. Jeszcze przez pewien czas. Chociaż już był widoczny dla niewielkiej garstki ludu Bożego, która na Niego czekała. I tu taka uwaga. Nie każdy miał bowiem równie szybko dostrzec drugą obecność Jezusa. I nie każdy miał poznać drugą obecność Jezusa na podstawie tych samych znaków. Te dwie rzeczy warto zapamiętać, bo takie są fakty. Nie każdy miał równie szybko dostrzec drugą obecność Jezusa i nie każdy miał ją w końcu dostrzec, prędzej czy później, na podstawie tych samych znaków. Najpierw miał ją zauważyć Jego lud, Jego dzieci, Jego najbliżsi naśladowcy. Ci, którzy żyli, cieszyli się Jego powrotem i na Niego bardzo, bardzo czekali. Wyglądali tego powrotu. A dopiero potem obecność naszego Pana miała stać się oczywista, widoczna, zauważalna dla reszty ludzkości, dla reszty świata. Długo, długo bardzo zajętego jeszcze później własnymi sprawami i nie zważającego na nauki Biblii. Bo świat nie zważa w swojej większości na nauki Biblii. Znowu nie mam na myśli świata łącznie z poganami, bo trudno od pogan wymagać, żeby zważali na nauki Biblii, ale mówiąc świat, będę miał zwykle na myśli, mam zwykle świat chrześcijański. W ogromnej swojej większości nie zważa na nauki Biblii. Nie interesują go one. Świat dopiero wtedy obudzi się, zauważy cokolwiek i cokolwiek zrozumie, gdy stanie się to w sposób, w jaki on może to widzieć. Czyli hukiem walącego się świata. Hukiem walącego się porządku rzeczy, który jest oparty na niesprawiedliwości, na kłamstwie, na oszustwie, z jednoczesnym, obłudnym powoływaniem się na Boga i wartości chrześcijańskie. Mamy to od wielu stuleci aż do dzisiaj i wciąż w naszych czasach. Odwołam się teraz do kolejnego obrazu, który nasz Pan pozostawił co do swojego drugiego przyjścia, który bardzo dobrze pokazuje to stopniowe poznawanie Jego obecności. Najpierw przez Jego lud i powoli, powoli, stopniowo dopiero przez świat z dużym, dużym opóźnieniem. Znowu mamy na myśli Mateusza 24 rozdział. Bardzo nam się dzisiaj przydaje ten Mateusz i ten rozdział. A więc wracamy. Mateusz 24 i czytamy 27 i 28. Gdyż jak, ja to będę mówił, nie będę tłumaczył tego słowa, będę używał greckiego słowa astrape. Gdyż jak astrape, za chwilę powiem, dlaczego wolę zostawić słowo, bo to przykłady zwykle mówią o błyskawicy, prawda? A tam jest grecki astrape, za chwilę powiem, co to słowo znaczy. Gdyż jak astrape, nowy przykład mówi błyskawica, pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem, a dokładnie z obecnością, bo tam też jest greckie parousia, Syna Człowieczego. Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się orły. Tak powiedział nasz Pan. Teraz kilka słów na temat tego astrape, tutaj przetłumaczonego jako błyskawica. Astrape znaczy silne światło, blask. Możemy zauważyć to samo słowo u Łukasza 11:36, gdzie to słowo greckie astrape przetłumaczone jest jako blask. Biorąc pod uwagę, że ta astrape z Mateusza 24 przesuwa się od wschodu na zachód, jak mówi tutaj nasz Pan, błyskawica nie wydaje się być dobrym tłumaczeniem. Oczywiście astrape mogłoby być także tłumaczone jako błyskawica, bo to też jest bardzo silne światło, można powiedzieć, jedno z silniejszych. Ale astrape to po prostu silne światło, blask. A jak, z czego dokładnie jako źródło on pochodzi, no to trzeba dostosować do kontekstu. Zatem błyskawica nie wydaje się być dobrym tłumaczeniem z tego powodu chociażby, że błyskawice z reguły poruszają się między ziemią, może zacznijmy od nieba, między niebem a ziemią, czyli wertykalnie, a nie poziomo, horyzontalnie po niebie i to jeszcze koniecznie ze wschodu na zachód. To nie jest typowa droga dla błyskawicy, żeby szła po niebie, raczej od nieba do ziemi i nie ze wschodu na zachód. To dlaczego nie jest odwrotnie albo jeszcze z innych kierunków? To byłoby dziwne, gdyby nasz Pan ograniczył poruszanie się błyskawic tylko i wyłącznie do poruszania się po niebie, bez kontaktu z ziemią i koniecznie zaszła ze wschodu na zachód. Mówiąc astrape, miał na myśli na pewno słońce, bo słońce jest też silnym światłem, bardzo silnym światłem i rzeczywiście przemierza niebo ze wschodu na zachód. Jako źródło światła słońce bardzo dobrze ilustruje prawdę, w tym prawdę o Jezusie. To, żeby nie być gołosłownym, to możemy się odwołać do zapisu biblijnego. Psalm 119, a werset 105 mówi w ten sposób o Słowie Bożym. Jako świetle. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. A gdybyśmy do Ewangelii Jana zajrzeli, 8 rozdziału, a wersetu 12, to tam możemy przeczytać słowa naszego Pana o samym sobie. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Także słońce to prawda. W tym prawda o Jezusie, ponieważ Jezus jest najważniejszym elementem boskiej prawdy. Bez Jezusa nie byłoby żadnego boskiego planu, nie byłoby nas. Nie byłoby, a gdybyśmy byli, nie byłoby żadnej nadziei dla nas, że po naszej śmierci cokolwiek jeszcze nam się dobrego może przydarzyć, na przykład zmartwychwstanie. Po powrocie Jezusa w znacznie większej ilości niż wcześniej miała pojawić się prawda na tematy religijne, ale także i na tematy świeckie, co jest zrozumiałe. Jezus powraca i daje olbrzymie ilości prawd, których wcześniej nie było. Tak jak w pierwszym Adwencie, gdy Jezus był, podał olbrzymie ilości praw, które wcześniej Żydzi na podstawie Starego Testamentu nie znali, nie posiadali. I ta prawda religijna i świecka w tych dwóch aspektach, prawda na tematy religijne i na tematy świeckie, miała być jednocześnie znakiem Jego powrotu. Tak jak nie wszyscy w tym samym czasie widzą jednak światło wschodzącego słońca, bo każdy przyzna, że niektórzy śpią mocniej, niektórzy czulej, lekko śpią. I jeszcze niektórzy wstają wcześniej, niektórzy wstają późno, więc nie każdy jest świadomy, widzi światło słońca, nawet jeżeli ono już zejdzie. Zależy kto jak mocno śpi i o której wstaje. Tak nie wszyscy w tym samym czasie widzą światło wskazujące na obecność Jezusa. Światło prawdy, które potwierdza, że On już jest, bo jest ta prawda. Bo niektórzy bardzo, bardzo mocno i długo śpią. Niektórzy wstają nawet chyba koło południa, są takie osoby. Jako pierwszy prawdy drugiego Adwentu, czyli te na tematy religijne, dostrzega lud Boży, który zlatuje się do nich jak orły do padliny. Tak mówi nasz Pan. Gdzie będzie ta padlina, to będą tam orły. Oczywiście tutaj nie ma na myśli, że prawda jest takim mięsem do wyrzucenia, padliną leżącą gdzieś tam, tylko ma na myśli pokarm zwykle, prawda? Chce użyć porównania orła, no to orzeł ma padlinę, prawda? Się to nie interesuje, więc pod padliną rozumie prawdę, do której orzeł ciągnie, bo on ją wypatrzy nawet z bardzo dużej wysokości i się pojawi na ucztę przy tej padlinie. Tak samo lud Boży, pięknie porównany przez naszego Pana do orłów, pojawia się tam, gdzie czuje padliny, czyli gdzie czuje pokarm, z którego mógłby skorzystać, który mógłby się posilić. Padlina to jest symbol prawdy, tak samo jak słońce. Padlina z punktu widzenia wzmacniania ludu Bożego, tak jak wzmacniamy się pokarmem, który jemy, a słońce jest pięknym symbolem prawdy z punktu widzenia oświecania człowieka, pokazywania mu drogi. Z jeszcze innego punktu widzenia woda jest pięknym symbolem prawdy, która również orzeźwia, w podobny sposób jak pokarm. Głównym znakiem drugiej obecności naszego Pana miała zatem być prawda. To bardzo ważny znak, prawda. Ta religijna dla ludu Bożego i ta świecka dla świata. Ta druga przede wszystkim po to, czyli ta świecka, by pokazać ludziom, jak bardzo zawsze były i wciąż są naruszane wobec nich zasady prawdy i sprawiedliwości. To tylko i wyłącznie dzięki temu, że nasz Pan po swoim powrocie otworzył ludzkie umysły do ogromnej ilości prawdy świeckiej, na zasady prawdy i sprawiedliwości, tylko i wyłącznie dzięki temu ludzkość zawdzięcza wyzwolenie się w XX wieku spod zniewalającego panowania królów, kleru i arystokracji, panujących, jak to dawniej twierdzono, z tak zwanej Bożej łaski nad całą resztą. Bóg przewidział dla królów, klerów i arystokracji, czyli wybranych jednostek, piękne, wspaniałe, wygodne życie kosztem wszystkich pozostałych mas, które muszą pracować na tych na górze. Jak coś zostanie jeszcze dla nich, no to będą mieli. Jak nie zostanie, niech cierpią głodem i umierają. Taka była zasada. Takie zasady obowiązywały przez stulecia. Jezus podaje prawdy świeckie po to, żeby doprowadzić do obalenia przy pomocy tych prawd. Nie w żaden inny sposób. Przy pomocy prawdy, światła prawdy, doprowadzić do obalenia królestw tego świata. Ktoś powie, dlaczego nasz Pan chce je obalić. I to wszystkie chce obalić, co do jednego. Ponieważ, jak mówi Biblia, Bogiem tego świata jest szatan. Paweł pisze tak w 2 Koryntów 4,4, kto nie wierzy. Bogiem tego świata nie jest Bóg Jehowa, Bogiem tego świata nie jest Jezus. Bogiem tego świata jest szatan. To znaczy, że panują tutaj jego zasady. Nieprawda, tylko kłamstwo. Niesprawiedliwość, ale niesprawiedliwość. I różne inne jeszcze można byłoby sprzeczne przymiotniki tutaj przytaczać. To dlatego wszystkie one, te królestwa tego świata, w swoich symbolicznych niebiosach, bo tak Biblia dzieli na niebiosa i ziemi, mówi o spaleniu, zniszczeniu jednych i drugich, o spaleniu, zniszczeniu ziemi, o spaleniu, zniszczeniu niebios. Nie ma na myśli literalnej, dosłownej ziemi, tylko te symboliczne. Te symboliczne niebiosa to różne systemy religijne, a symboliczna ziemia to różny porządek społeczny. Też nie wszędzie taki sam. Czasami bardziej demokratyczny, czasami mniej demokratyczny, czasami bardzo autokratyczny. To nie ma znaczenia. Wszystkie one są nacechowane tym samym. Nieprawdą, kłamstwem, niesprawiedliwością, wyzyskiem i tak dalej. Dlatego noszą w sobie tyle zła, bo Bogiem tego świata jest szatan. Na razie, tymczasowo. To nie jest boski plan. Tak nie ma być zawsze. Tak tylko miało być przez pewien czas, kiedy Bóg realizował inne rzeczy i dozwolił szatanowi na dominowanie w sprawach tego świata. A więc prawda świecka i religijna, albo religijna i świecka raczej, bo w takiej kolejności ona była podawana przez naszego Pana po powrocie, jest głównym czynnikiem, który prowadzi i niebawem doprowadzi do końca potrząsanie obecną ziemią i niebem, tak żeby w trakcie tego potrząsania, wstrząsania zniszczyć wszystko to, co chwiejne. Tak mówi Paweł w liście do Żydów 12, 26 i 27, którego głos wstrząsnął wówczas ziemią, nawiązuje tutaj do tego wstrząsu ziemią, gdy ziemia się trzęsła przy zawieraniu przymierza z Żydami po wyjściu z Egiptu. A teraz obiecuje, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. A słowa jeszcze raz ukazują usunięcie tego, co się chwieje, jako tego, co stworzone, aby pozostało to, co się nie chwieje. Tutaj Paweł mówi z punktu widzenia usunięcia tego, co się chwieje, bo jak zostało stworzone, zrobione przez człowieka, żeby pozostało tylko, co się nie chwieje. To, co się chwieje, to wszystko to, co nie jest oparte na prawdzie i sprawiedliwości. To się chwieje. To w obliczu światła prawdy religijnej i świeckiej zaczyna się trząść, trzęsie się coraz bardziej, aż w końcu się rozpada, bo ileż się może trząść, żeby zachować się w całości. Każda rzecz, która się trzęsie, po pewnym czasie się rozpadnie, rozleci na kawałki. I taki cel jest także, jeśli chodzi o naszego Pana. Potrząsanie obecnymi symbolicznymi niebiosami, systemami religijnymi i obecną symboliczną ziemią, różnym porządkiem społecznym, w zależności od tego, w jakim to jest kraju, ale to nie ma większego znaczenia. Wszystkie te porządki społeczne są nacechowane złem, niesprawiedliwością, wyzyskiem, dlatego ludzie ciągle się buntują, ciągle protestują, ciągle zmieniają różne formy władzy, jeżeli tylko potrafią, ale każda nowa forma władzy jest tak samo niesprawiedliwa, kłamliwa, jak ta poprzednia. Więc się znowu buntują i tak mogłoby być bez końca, gdyby nie kres, jaki położy temu nasz Pan swojej drugiej obecności, doprowadzając do obalenia, upadku ich wszystkich. Znaki widoczne tuż przed powrotem naszego Pana podane są w Mateusza 24-29. Znowu wracamy do naszego Mateusza 24, jak mówiłem. Bardzo, bardzo przydatny rozdział na dzisiaj. Mateusz 24-29. Zaraz po udręce owych dni, które opisywał wcześniej w odpowiedzi na pytanie uczniów, jaki jest znak Twojej obecności, Twojego przyjścia, prawda, i końca wieku, bo potem długo, długo im mówi o różnego rodzaju wojnach i tak dalej, fałszywych prorokach i uciekaniu w góry i tak dalej. I mówi potem w 29 wersecie, a zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. To są znaki poprzedzające, można powiedzieć już tuż poprzedzające powrót naszego Pana, bo potem zaraz w wersecie 30 mówi, i wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Już to czytaliśmy, ale powtarzam. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba. Ten jeszcze potem znak, ten znak z wersetu 30 to jest ta prawda, ten główny, najważniejszy znak. A na chwilę o tym 29 wersecie, tam mamy cztery znaki poprzedzające powrót naszego Pana. Słońce się zaćmi, księżyc nie zajaśnieje swym blaskiem. Co się ukrywa pod tym słońcem i księżycem? Na pewno nieliteralne słońce i nieliteralny księżyc. To nie miał być znak jego rychłego powrotu. Słońce w Biblii to Nowy Testament, a księżyc w Biblii to odbicie tego Nowego Testamentu, prawdy, czyli prawdy Starego Testamentu. Zarówno Nowy Testament, jak i Stary Testament miały, tuż przed przyjściem naszego Pana, przestać być źródłem światła dla ogromnych mas chrześcijan. Głównie z powodu panoszącego się tak zwanego wyższego krytycyzmu wśród nauczycieli religijnych. A na czym polega ten wyższy krytycyzm? Na tym, że wielu, wielu nauczycieli religijnych, i to jest aktualne do dzisiaj, ale zaczęło się jeszcze już pod koniec XIX wieku, bardzo dowolnie i wybiórczo podchodzi do zapisów Biblii. Podważa w Biblii wszystko to, co im jako ludziom nie wydaje się prawdopodobne, realne. Po drugie, często z obrzydzeniem patrzą na niektóre zapisy Starego Testamentu, na przykład wojen, które tam są opisane, które się toczyły, często z nakazu Bożego, ofiar, które Żydzi mieli składać jako bezsensowny przelew krwi zwierząt, no i niektóre historie Starego Testamentu też ich zniechęcają. I w ten sposób nabierają takiego dystansu. Słońce, Nowy Testament, Księżyc, Stary Testament przestały dla nich dawać światło z powodu odsunięcia się, zdystansowania się wielu, wielu nauczycieli religijnych od nauk zawartych w tych dwóch częściach Biblii. Gwiazdy natomiast, mamy jeszcze tutaj gwiazdy i moce niebieskie, gwiazdy są na niebie. Skoro niebo to jest tak symboliczne niebo, to systemy religijne, to gwiazdy to są nauczyciele religijni, którzy na tym niebie powinni świecić, powinni wskazywać ludziom drogę w czasie grzechu. Ale niestety, jak tu mamy napisane, spadają. Oczywiście, znowu mówimy o tych symbolicznych gwiazdach, spadają, to znaczy obniżają swoje loty. Zamiast być religijnymi przewodnikami dla ludzi, jak będąc gwiazdami na niebie, jako gwiazdy na niebie, spadają do zajmowania się w swoich kazaniach, w swojej działalności sprawami politycznymi, społecznymi, filozofiami różnymi, moralizatorstwem. A moce niebieskie, czyli same niebiosa jako takie, to ogół kościołów, które przeżywają jeden wstrząs po drugim w drodze do całkowitego upadku ich wszystkich. Tutaj znowu nie sposób przywołać drugiego listu Piotra i trzeciego rozdziału, który mówi o spaleniu i niebios i ziemi. Tak, on już mówi o spaleniu jednym i drugim. Znowu nie mówi o spaleniu literalnych niebios i literalnej ziemi. Nawet gdyby ktoś chciał spalić ziemię, bo jest taka grzeszna, to dlaczego niebiosa miałyby być też spalone, tak? Dosłownie, gdyby chodziło o dosłowne niebiosa. Ma na myśli symboliczne niebiosa i symboliczną ziemię, co wynika nawet w ogóle z jego argumentacji, którą zresztą za chwilę zauważymy. 2 Piotra 3:7. Ale teraźniejsze niebo i ziemia, mocą tego samego słowa, zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. No, niebo i ziemia, symboliczne od razu dodaję, zachowane są na dzień dla ognia, czyli znowu ogień to symbol zniszczenia, wcale ogniem nie będzie to niszczone. No, może być jakiś pożar gdzieś tam, ale to nie ogień niszczy symboliczne niebiosa i nie ogień potrafi zniszczyć symboliczną ziemię. I 12, 13 werset. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania, tak ten sam 2 Piotra 3 oczywiście, 12 i 13 czytam. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Jeśli ktoś jeszcze miał wątpliwości, o jakich niebiosach i ziemi Piotr mówi, to chyba w tym wersecie 13 już nie ma. Skoro on stwierdza, że po zniszczeniu, spaleniu tych obecnych niebios i ziemi, czekamy na nowe niebiosa i nową ziemię, w których mieszka sprawiedliwość. A więc nie chodzi o literalne niebiosa i literalną ziemię, tylko o takie, w których mieszka sprawiedliwość, czyli o porządek duchowy, religijny, sprawiedliwy i oparty na prawdzie i porządek społeczny wśród ludzkości, oparty na prawdzie i sprawiedliwości, a nie na wyzysku. No i znowu też nie sposób chyba pominąć tego, co objawienie w 6 rozdziale pisze o zwijaniu niebios. Zwijanie niebios. Objawienie 6, 12 do 14. I widziałem, gdy zdjął 6 pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerniał jak krew. To też jest to zamykanie światła się Nowego i Starego Testamentu, o których nasz Pan mówił, że nie dadzą swego światła. I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie. I niebo znikło, jak nikt nie zwój, który się zwija, i wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. Wszystko to symboliczne, góry, wyspy, to różnego rodzaju państwa, republiki, większe, mniejsze, wszystko ruszone ze swoich miejsc, wszystko wstrząśnięte. Znakiem, po którym świat miał poznać drugą obecność naszego Pana, miały być obłoki, bo temat nasz jest Jezus, tak? Powrót Jezusa na obłokach, więc to nas szczególnie interesuje. To był znak, po którym świat miał poznać drugą obecność Jezusa, bo inne znaki, na przykład duża obecność prawdy religijnej, nie działa na świat, nie interesuje, lekceważą, a nawet może często nie zwracają uwagi, nawet nie wiedzą, że jakaś prawda religijna w znacznej ilości, nowa, inna, pojawiła się w pewnym momencie. Ale dla świata miały być te obłoki. On miał go zobaczyć, świat naszego Pana, powracającego na tych obłokach. I w tych obłokach on ma go dostrzec. Te obłoki znacznie lepiej można byłoby przetłumaczyć jako chmury. My mamy w polskim akurat dwa słowa na to, co na niebie się pojawia w postaci chmur. Obłok, który nam się kojarzy przyjemnie, taki obłoczek nieduży, niewielki, który może minimalnie schładza słońce i czyni przyjemne powietrze. Ale mamy też chmury. Inne języki mają jedno i to samo słowo na to. Także to można tłumaczyć obłoki i chmury. Jak ktoś sobie chce, niech sobie sprawdzi inne przekłady. Podają, że obłok albo chmury. Chmury lepiej oddają znaczenie, tak, to symboliczne znaczenie, które obowiązuje przy powrocie naszego Pana tutaj na ziemię, bo chodzi naszemu Panu o chmury ucisku, kłopotów, problemów. Nieprzyjemne obłoczki, które w upalny dzień dadzą troszeczkę ochłody. Nie o takie obłoczki mu chodziło. Chmury ucisku, kłopotów i problemów, po których świat w końcu miał poznać, że nasz Pan jest obecny po raz drugi. I to mają być problemy, których rozwiązanie przekracza zdolność człowieka i które ostatecznie doprowadzą do upadku wszystkiego, co stworzył grzeszny człowiek. Zebrałem tutaj z Nowego Testamentu wszystkie wersety, które mówią o tym powrocie naszego Pana na chmurach i przeczytam teraz je wszystkie, zaczynając od znanego już nam, ale nie mogę go pominąć, Mateusz 24:30, a potem dodam jeszcze inne, które występują w Nowym Testamencie odnośnie obłoków i naszego Pana powracającego na nich. Więc przypomnę, Mateusz 24:30, i wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Nadal zostaniemy w Mateuszu, idziemy do rozdziału 26, a werset 64. I tu czytamy tak. Nasz Pan odpowiada: odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Tyle u Mateusza. Co Marek zapisał? Marek 13, rozdział 26, werset. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. I jeszcze Marek powrócił do tego samego wątku w 14 rozdziale, a w wersecie 62. Słowa naszego Pana z rozmowy. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi. Tyle jeśli chodzi o Marka. Łukasz 21, kolejne miejsce, w którym możemy coś przeczytać. Jest to głównie to samo, ale pewne fragmenty dodają czasami pewne szczegóły nieobecne wcześniej. Za chwilę zbierzemy je wszystkie. Na razie czytamy. Łukasz 21, 25 do 28. I będą znaki na słońcu, księżycu, na gwiazdach. Już wiemy, jakie znaki. A na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnoście głowy swoje, gdy zbliża się odkupienie wasze. To był Łukasz i zostało nam jeszcze objawienie 1:7. Na samym początku, w pierwszym rozdziale objawienia, nasz Pan pisze w 7 wersecie. Oto przychodzi, no Jan pisze o swoich wizjach, prawda, które nasz Pan mu dawał. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili. I będą biadać się nad nim albo z jego powodu, nie tyle nad nim, co z jego powodu, wszystkie plemiona ziemi, tak, też wszystkie plemiona ziemi. Zbierzmy razem informacje z tych wszystkich wersetów, żebyśmy usunęli te, które się powtarzają i tylko raz je zasygnalizowali, ale żebyśmy z każdego nowe elementy zebrali w jedno miejsce. Czyli co one mówią o naszym powrocie i zobaczeniu tego powrotu naszego Pana przez świat? Że wszelkie oko, czyli wszyscy ludzie, łącznie z tymi, którzy Go przebili, mają zobaczyć Jezusa, ale mają Go zobaczyć na chmurach albo w chmurach nieba. Przychodzącego z wielką mocą i chwałą, siedzącego na prawicy mocy Bożej i oświecającego świat coraz bardziej rosnącym światłem prawdy, religijnej i świeckiej, dodajmy, która miała być znakiem, najważniejszym znakiem Jego obecności, przy czym, i to też jest ważne, żeby to wyłapać z tych wersetów, narody miały być wtedy bezradne. Miały biadać, lamentować, dosłownie przypomnę Łukasza, omdlewać z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat. Podobne do wzburzonego morza i jego niespokojnych fal. To jest w sumie przesłanie tych kilku fragmentów Nowego Testamentu, które mówią o powrocie naszego Pana na obłokach i zobaczeniu Go przez świat. Na jakie zobaczenie naszego Pana przez świat one wskazują? Te wersety i te wcześniejsze, które wcześniej czytałem. Czyli przypomnę, wcześniej mówiliśmy, że o słowach naszego Pana, że świat już go więcej nie zobaczy. Mówiliśmy wcześniej o pytaniu uczniów, jaki będzie znak Jego drugiej obecności. Mówiliśmy o argumentacji Pawła i Piotra z 2 Tesalonicza 2 i z 2 Piotra 3, którzy również, których linia argumentacji wskazywała, że nasz Pan miał być niewidzialny fizycznym wzrokiem człowieka. Więc na jakie zobaczenie Jezusa przez świat to wszystko pokazuje? Jako człowieka widzialnego dla fizycznego wzroku, czy raczej widzialnego dla oczu zrozumienia? Musi chodzić o oczy zrozumienia. O zobaczenie umysłem, o zrozumienie, że Jezus jest obecny na podstawie widocznego obalania przez Niego obecnego religijnego i społecznego porządku wśród ludzkości, który jest oparty na kłamstwie, oszustwie, niesprawiedliwości i wyzysku. No bo chociażby zobaczmy te nowe argumenty, które pojawiły się w zebraniu tych wszystkich wersetów, które o tym mówią. Czy ludzie fizycznie zobaczą, jak Jezus siedzi po prawicy mocy Bożej? A taka jest tutaj zapowiedź. Można fizycznie zobaczyć, człowiek zobaczy Jezusa siedzącego na prawicy mocy Bożej? Fizycznie nigdy to nie będzie możliwe, ale umysłem, czyli zrozumieniem, że Jezus jest tak wywyższony, jak najbardziej. Albo jak można zobaczyć fizycznie chwałę Jego, bo też było powiedziane, że zobaczą Go w chwale na tych obłokach. Można zobaczyć fizycznym wzrokiem chwałę naszego Pana? Fizycznie się nie da, ale umysłem zrozumieć, że, tak, że On taką chwałę posiada, jak najbardziej. A jak można zobaczyć moc naszego Pana? Też jest powiedziane, że z wielką mocą przyjdzie. Moc można zobaczyć tylko po efektach. Tak jak moc i siłę każdego innego człowieka, prawda? Jakbym mógł zobaczyć, że ktoś jest bardzo silny i mocny, tylko bo jak patrząc na niego, nawet gdybym go widział z okiem fizycznym, no musiałby dokonać czegoś. I ja bym zobaczył, jakby coś przewrócił ciężkiego, albo pociągnął coś ciężkiego, to bym mógł zauważyć, o rzeczywiście, widzę, że jesteś mocny, ale nie widzę tej mocy tylko po jej działaniu, po efektach. No i jeszcze jedne słowa naszego Pana tutaj dorzucę, których do tej pory nie było okazji zacytować, więc nie pominę je. Mateusz, 23 rozdział. Znowu Mateusz, ale nie 24, tylko 23 tym razem. I to mamy takie ciekawe znowu słowa naszego Pana. Wszystkie takie rzeczy są wymowne właśnie, to one wszystkie razem wskazują na punkt widzenia autorów. Jak oni te dane sprawy rozumieli. Nasz Pan mówi tutaj o zobaczeniu Go przez Żydów. I zobaczymy, jak On to formułuje. Mateusz 23, 39. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Nie ujrzycie mnie odtąd. No, gdyby nasz Pan miał na myśli, że nie ujrzą Go odtąd, aż zaczną mówić błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim, no to i gdyby miał na myśli wzrok fizyczny, no to by skłamał. Można łatwo sobie się zorientować, że te słowa naszego Pana były wypowiedziane w środę. Pod koniec Jego misji, tuż przed śmiercią, ale to była środa. Nasz Pan umarł w piątek. Czyli Żydzi widzieli Go jeszcze fizycznie, fizycznym wzrokiem przez dwa dni. Cały czwartek i znaczną część piątku. Nasz Pan, jak wiemy, zmarł po południu na krzyżu w piątek. Zatem, mówiąc o niewidzeniu Go, odtąd, od tego momentu, aż do wypowiedzenia przez nich słów błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Jezus musiał mieć na myśli widzenie umysłem. Nie zobaczycie, nie zrozumiecie, kim ja jestem, tak jak nie rozumiecie w tej chwili. I nie zrozumiecie od tej pory, aż w dalekiej przyszłości, kiedy powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Miał na myśli, że kiedyś dopiero w przyszłości oni umysłem zrozumieją, kim nasz Pan był dla Żydów. No i przy okazji dla reszty świata. Objawienie, które czytałem wcześniej, 1.7, mówią o tych Żydach, mówiąc, że ujrzą go ci, którzy go przebili, albo przebodli, jak to mówi chyba Biblia Gdańska. Ludzie widzą chmury, które się nad światem zbierają. Widzą te chmury. Ludzie odczuwają lęk z tego powodu. Tak jak czasami nawet chmury fizyczne, jak przychodzą bardzo, bardzo ciemne, to napawają ludzi strachem, bo często z tych potem są tornada i wichry wielkie, wichury, które rwą dachy i obalają drzewa. Ale to za mało. Według Biblii świat musi jeszcze w tych chmurach zobaczyć Jezusa. Czyli jak? Musi zrozumieć, że widoczne dla ich fizycznego oka chmury to znak obecności niewidocznego dla ich fizycznego oka Jezusa, który obala obecny porządek rzeczy. W Jego niebiosach symbolicznych i w Jego symbolicznej ziemi. Im dłużej świat tego nie uczyni, tym chmury te będą coraz gęstsze i coraz groźniejsze. Aż w końcu okażą się wystarczająco ciężkie, żeby dać ludziom do myślenia i zmusić do poszukiwania wyjaśnienia tej sytuacji. Zobaczenie Jezusa w chmurach to bowiem nic innego jak zrozumienie, że obecne kłopoty świata to po prostu jego stopniowy rozpad, demontaż, dokonywany za pomocą prawdy religijnej i świeckiej, podawanej przez obecnego już po raz drugi potężnego Jezusa i to jeszcze wielkiej chwale boskiej natury. A wszystko to, żeby ustanowić na ziemi Królestwo Boże z Jego zasadami prawdy, sprawiedliwości i ofertą wiecznego życia. Myślę, że trudno znaleźć ładniejszy obraz, który pokazuje zaprowadzenie Królestwa Bożego poprzez zniszczenie tych królestw, które ludzie potworzyli, kierowani i inspirowani często przez szatana. Trudno o lepszy obraz niż to, co mamy w Daniela w drugim rozdziale. Tam jest taki sen opisany. Daniel, drugi rozdział, wersety 31 do 35. Sen, który się śnił pogańskiemu królowi. Oto ten sen. Oto olbrzymi posąg stał przed tobą, królowi on to wyjaśnia. Wielki był posąg, potężny jego blask, straszny jego wygląd. Głowa tego posągu ze szczerego złota, pierś ramiona ze srebra, brzuch biodra z miedzi, golenie z żelaza, stopy częściowo z żelaza, a częściowo z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk, podkreślam, bez udziału rąk, czyli nie ludzka ta sprawa, bez udziału rąk oderwał się od góry kamień i uderzył ten posąg w stopy z żelaza i gliny i skruszył się, i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro, złoto i było to wszystko jak plewa na prepisku w lecie i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. I potem wezmę tylko jeszcze jeden werset z wyjaśnienia tego, już bardziej językiem klarownym, przez Daniela, a to jest werset 44. Za dni tych królów, mówiąc tych królów, miał na myśli tych ostatnich królów, pokazanych w żelazie i z glinie, połączenie władzy świeckiej i władzy religijnej, żelazo, glina, nie pasują do siebie i nigdy nie powinny być wspólnie w rządzeniu z żadnymi państwami. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. To jest dokładnie to, co się dzieje obecnie na świecie i co nasz Pan dokonuje poprzez chmury ucisku, problemów, kłopotów. Skoro jesteśmy w Danielu, to z Daniela 12:1 możemy jeszcze zasięgnąć informacje na temat tego, że jednak ludzkość będzie potrzebowała sporo czasu, by zrozumieć, co się dzieje, by zrozumieć, że chmury, kłopoty, problemy nie do rozwiązania przez człowieka to nic innego jak rozkładanie, demontowanie, usuwanie, niszczenie, obalanie obecnego złego porządku rzeczy przez obecnego po raz drugi niewidzialnego Jezusa, ale możliwego do zauważenia poprzez znaki, jakie widać, poprzez chmury. Świat chmury zobaczy, on już je widzi, tylko jeszcze nie widzi jednakże chmury bez Jezusa, jeszcze nie widzi w tych chmurach Jezusa, a zobaczy, tak pisze w Biblii. Więc prędzej czy później zobaczy, ale skala cierpienia musi pewnie jeszcze znacznie wzrosnąć, żeby mógł zobaczyć. Ale mówię o Daniela 12:1. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. Ucisk, jakiego nigdy wcześniej nie było. Czyli z tego wniosek, że musi osiągnąć on niespotykane wcześniej rozmiary. Co nie, wcale nie jest niczym dziwnym, jeżeli weźmiemy pod uwagę stosunek ogółu ludzi, co mam na myśli głównie chrześcijaństwo, bo trudno pogan oskarżać o to, że mają złą postawę do Królestwa Bożego i do Boga, ale chrześcijanie mają Biblię. I co z tego? Stosunek ogółu ludzi do nauk Biblii jest jaki? Ogromna większość chrześcijan nie jest nimi zainteresowana. I woli od nauk Biblii różne ludzkie teorie, pomysły, zawsze błędne, ale lubi, kocha je o wiele bardziej niż nauki Biblii. Pod ciężarem tych chmur utrapień zostaną jednak zmuszeni ludzie do uznania tych nauk, gdyż w pewnym momencie nie pozostanie już im nic innego. Wszystkie ludzkie teorie, wszystkie ludzkie pomysły okażą się śmiertelnym złudzeniem, nie potrafiąc ani niczego wyjaśnić, ani dać jakiejkolwiek nadziei. A Bóg daje nadzieję nawet gdy każe. Bóg nigdy nie uderza, żeby zabić, lecz żeby uleczyć i podnieść do doskonałości i wiecznego życia. On to wieczne życie zaplanował już dla człowieka w Edenie, ale człowiek wybrał drogę nieposłuszeństwa, a Bóg, wiedząc, że nie ma lepszego nauczyciela jak doświadczenie, pozwolił mu iść drogą nieposłuszeństwa, żeby człowiek zdobył cenne lekcje, ale nie pozwolił mu tak chodzić zawsze, przez pewien czas. W tym czasie realizował różne inne elementy swojego planu, wybierał lud dla swojego imienia, a gdy zakończy ten proces, to wszystkim zaproponuje wszystkim innym potomkom Adama szansę skorzystania ze śmierci Jezusa za nich, bo trzeba podkreślić to, co znowu nie jest podkreślane przez większość kościołów chrześcijańskich, przynajmniej nie przez te największe, że Jezus umarł dosłownie za każdego potomka Adama i Ewy. Każdego. Chrześcijanina i poganina. I wśród chrześcijan nie ma żadnej różnicy między wyznawcami takiej czy innej grupy religijnej. Jezus umarł za każdego i nikt nie może odebrać żadnemu człowiekowi tego faktu. Człowiek ten sam będzie mógł z tego kiedyś skorzystać, A jak nie będzie mu się to podobało, nie będzie mu to odpowiadało, będzie mógł odrzucić, ale musi to zrobić indywidualnie, sam, świadomy zupełnie tego, co czyni. Chciałbym, już zbliżając się do końca, przeczytać teraz jeszcze parę takich wersetów, bo żeby nasz wykład nie miał wydźwięku bardzo, bardzo smutnego i pesymistycznego, pomimo tego, że chmury ucisku mamy i będą one tylko rosły, aż zobaczą ludzie w tych chmurach Jezusa, ludzkość, świat ludzkości, to pomimo tego obraz jest i tak ogólnie optymistyczny, bo to wszystko idzie i jest po to, żeby doprowadzić do zaprowadzenia na ziemi Królestwa Bożego i zaoferowaniu ludziom życia wiecznego przez Jezusa, przez podniesienie Jego doskonałości. Dlatego też na koniec kilka wersetów, które chociaż będą mówiły o różnych negatywnych elementach, to będą miały zawsze tą ogromną ładunek nadziei na koniec. Mam na myśli Ozeasza 1, nie 1, 6, 1 i 2. Ozeasz 6, 1 i 2. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed obliczem Jego. Podkreślam, rozszarpał, ale uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. A Sofoniasz, troszeczkę do przodu się posuniemy w Starym Testamencie, Sofoniasz 3, rozdział 8 i 9. Dlatego oczekujcie mnie, mówi Pan, w dniu, gdy powstanę na łup, bo na sąd zgromadzę narody, to jest właśnie ten element tych chmur, zbiorę królestwa, aby wylać na nie moje przekleństwo, cały żar swojego gniewu, zaprawdę cała ziemia będzie pożarta ogniem mojego gniewu. No ale za chwilę, bo wtedy przywrócę ludziom wargę czystą, jedną czystą wargę, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć Mu jednomyślnie. Przywrócenie tej czystej wargi to podanie czystej prawdy ludzkości. W końcu, wreszcie, po tych wszystkich kłamstwach różnych grup religijnych, które na przestrzeni wieków się potworzyły i każda ma swoją wersję. I każda widzi główne miejsce dla siebie i dla samych siebie, a poza sobą raczej nie dostrzega możliwości zbawienia człowieka, jak nie skorzystasz z ich usług. I będą mu służyć w końcu jednomyślnie, w końcu bez podziałów. I jeszcze Dzieje Apostolskie, 15 rozdział. Przechodzimy do Nowego Testamentu. Bardzo ładny, w skrótowy sposób, kilka wersetów, a cały boski plan pokazują. I te nauki biblijne są obecne, dostępne, ale kogo to interesuje? Nie wiem, czy nawet 1% chrześcijan. Dzieje Apostolskie 15, od 14 do 17. Szymon opowiedział, jak to Bóg po raz pierwszy spojrzał na pogan, chodzi tu o Korneliusza, aby wybrać lud dla imienia swego. Zauważmy, aby wybrać lud dla imienia swego. Bóg wybiera lud dla imienia swego w obecnym czasie, jeszcze przed Królestwem Bożym na ziemi. A z tym zgadzają się słowa proroków, jako napisane. Potem, czyli kiedy? Po wyborze ludu dla imienia mego. Powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida, chodzi o Izrael cielesny, i odbuduję jego ruiny i podźwignę go. Dlatego ten Izrael cielesny ma ujrzeć tego, którego przebodli, mając zrozumieć swój narodowy, kolosalny błąd, jaki kiedyś popełnili, ale zrozumieją. Ich zostaną podniesieni i odbudowani. Mało tego, to ten przybytek Dawida będzie odbudowany i podniesiony w jakimś konkretnym celu. Aby pozostali ludzie szukali Pana. Dalej mówi werset 17. Ci pozostali to ci, którzy nie zostali wybrani dla ludu, dla imienia Pana. Aby pozostali ludzie szukali Pana, mianowicie wszyscy poganie, nad którymi wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to czyni. Wzywanie imienia Pana nad narodami, to bierze się z tego powodu, że one zostały odkupione i do Niego należą. Objawienie 21:1-5. To już jest przedostatni werset, jaki dzisiaj cytuję. Objawienie 21:1-5. Piękny opis tego, co po, gdy chmury dokonają swojego dzieła. I widziałem nowe niebo i nową ziemię. Zobaczmy, nowe niebo, nowa ziemia. Nie fizycznie. Bóg nie będzie fizycznie niszczył swojego nieba, żeby stworzyć dla siebie nowe niebo. To chodzi cały czas o te symboliczne. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Może wzburzone to systemy anarchistyczne. Zresztą nasz Pan też porównywał, no tak, że będą jak wzburzone morze i fale ludzie. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię, napisz to, gdyż słowa te są pewne, albo wierne i prawdziwe. No i już na sam koniec, krótka wizja Eliasza, w której to wizji Bóg pokazał mu koniec obecnego porządku rzeczy i tego, co będzie tuż po, gdy on się zakończy. Mam na myśli pierwszą królewską, 19 rozdział, czyli to Stary Testament. Widzimy, jaka jest współpraca Starego i Nowego Testamentu. Mówią jednym głosem o tym samym. Ludziom się wydaje, chrześcijanom, że Stary Testament opisuje zwyczaje wśród Żydów i tam nie ma nic ciekawego. A tam jest kopalnia różnych rzeczy, o których także mówi Nowy Testament. Kopalnia opisów, wizji, typicznych symboli, których realizacja następuje teraz i jeszcze będzie w przyszłości następowała. Pierwsza Królewska, 19 rozdział, 11 i 12 werset. Bóg mówi do Eliasza: wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami, kruszący skały, szedł przed Panem, lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu głos szeptu cichego. Tak tam dosłownie pisze. Głos szeptu cichego. Ten cichy szept to głos królestwa, głos Boga do narodów wzburzonych, żeby się uspokoili, i Bóg wtedy poda tą prawdę. Poda prawdy, którym ludzkości brakuje, poda zasady sprawiedliwości do realizacji przez narzędzia, które wcześniej do tego celu wybiera w obecnym czasie. By się znaleźć w tym królestwie i by usłyszeć ten cichy głos, bo to widzimy, były trzy etapy niszczenia, tak? Królestwa obecnego świata. Mamy ten wicher, mamy trzęsienie ziemi, mamy ogień. Wojny, rewolucje i ostatecznie anarchia pokazana w tym ogniu, która doprowadzi do całkowitego zniszczenia obecnego porządku rzeczy. Postawi jak gdyby kropkę nad i, albo będzie gwoździem do trumny obecnego złego świata. Aby znaleźć się w tym królestwie i usłyszeć ten cichy szept królestwa, warto przejść przez każdy ucisk i przeżyć każdą chmurę. I z tą nadzieją pozostawiam nas wszystkich, że podkreślając, że pomimo tego, że czekają nas chmury jeszcze większe niż te, które mamy w tej chwili, bo tak być musi, bo inaczej świat nie zobaczy, nie zrozumie, że Jezus jest obecny i do czego to wszystko zmierza, ale po tych chmurach ma być Królestwo Boże dla wszystkich, a ci, którzy zmarli do tej pory albo jeszcze zdążą umrzeć, wrócą z grobów, bo nasz Pan za nich umarł, dosłownie za każdego człowieka. Każdy człowiek o tym się musi dowiedzieć i będzie miał szansę skorzystania z powrotu do doskonałości i wiecznego życia. I tego życzę, pomimo smutnego tematu o chmurach ucisku, które nas wszystkich spowijają. Dziękuję za uwagę.